W Ewangelii Łukasza, w trzecim rozdziale, w wersecie 16, Jan Chrzciciel 1098. Jan Chrzciciel, w Ewangelii Łukasza, w trzecim rozdziale, w 16 wersecie, Jan Chrzciciel mówi takie słowa odnośnie Jezusa Chrystusa. Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I każda Ewangelia wspomina te słowa Jana Chrzciciela. I dzisiaj chciałem na tym jednym krótkim wyrażeniu się zastanowić, ponieważ wydaje mi się, że jest to bardzo ważne wyrażenie i to jest to wyrażenie, które wnosi wiele zachęty w życie wierzących ludzi. Chrzest Duchem Świętym generalnie. Chrzest Duchem Świętym. Trzeba założyć, czy też zakładam, że to, co Jan Chrzciciel powiedział, chrzest Duchem Świętym do Żydów, było dla nich zrozumiałe. Oni rozumieli, co się za tym kryje. Tak jak rozumieli dalsze słowa Jana Chrzciciela, mówiące o tym, że w ręku Chrystusa będzie wiejadło. I, czyli można powiedzieć, że dokona sądu ostatecznego Chrystus. Więc oni musieli te słowa rozumieć. Co to jest? Czyli no, może nie w takim sensie, jak my to dzisiaj rozumiemy, ale wiedzieli, z czym to jeść, tak to można powiedzieć. Tak to bym powiedział. Wiedzieli, co się za tym kryje. Więc Jezus, Chrystus, chrzci Duchem Świętym. W Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w wersetach 4 i 5, przepraszam, tych wersetów jest dużo dzisiaj, więc nie wszystkie będę czytał. Tam, gdzie można sobie to później zobaczyć, to będę pomijał, ale takie, które, no, które wymagają przeczytania, to będę je czytał. Także w Dziejach Apostolskich, tylko wspomnę, w pierwszym rozdziale, 4 i 5 wersecie Łukasz powtarza te słowa, które wypowiedział Jan Chrzciciel odnośnie Chrystusa. Jest przypomniane, że o obietnicy Ojca i że Chrystus będzie chrzcił Duchem Świętym. I w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale w dniu Pięćdziesiątnicy następuje wypełnienie tego, o czym mówił Jan Chrzciciel. Ludzie są ochrzczeni Duchem Świętym. Piotr stanął i głosił ludziom Słowo Boże. I wyjaśniał, co się wydarzyło, ponieważ oni słyszeli ludzi, uczniów, jak w różnych językach ogłaszają wielkie dzieła Boże. I się zastanawiali, o co chodzi w tym wszystkim. Piotr stanął i zaczął wyjaśniać. I Piotr skierował uwagę słuchaczy na proroctwo zapisane w księdze Joela, w 3 rozdziale, wersety 1-5. Zatem to, co zapowiedział Jan Chrzciciel, a co wypełniło się po wniebowstąpieniu Jezusa, było wcześniej zapowiedziane w Starym Testamencie jako wylanie Ducha Bożego na wszelkie ciało. W związku z tym Stary Testament jest naszym punktem wyjścia, jeśli chodzi o naukę o chrzcie Duchem Świętym. Nie możemy skoczyć od razu do Dziejów Apostolskich. Musimy się cofnąć do Starego Testamentu i zobaczyć, co Stary Testament mówi o wylaniu Ducha Świętego. Ponieważ działanie Ducha Świętego nie zaczyna się w Dziejach Apostolskich, tylko działanie Ducha Świętego zaczyna się w 2 wersecie Biblii, czyli w księdze Genezis, czyli w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 1 rozdziale, w 2 wersecie jest powiedziane, że Duch Święty unosił się nad powierzchnią wód. Duch Święty działał od samego początku i działa. Więc działanie Ducha Świętego nie zaczyna się w dniu Pięćdziesiątnicy. Żeby to było jasne, że Duch Święty działa cały czas. W 4 księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, i to sobie przeczytamy, 4 księga Mojżeszowa, 11 rozdział, to jest strona 161. Od wersetu 24 do 29 jest opisana pewna historia, która się wydarzyła w Izraelu, związana z Mojżeszem. Czwarta Księga Mojżeszowa, 11 rozdział od wersetu 24 do 29. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I zstąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pacholem i oznajmiło Mojżeszowi. Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości i rzekł: Panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz: czyżbyś był zazdrosny o mnie, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Więc mamy sytuację, gdzie duch Pana stąpił na 70 starszych i prorokowali. Było też dwóch starszych, którzy nie byli w tej grupie, a byli w obozie. Wszyscy inni byli poza obozem. Ci w obozie też prorokowali, więc ktoś przyszedł, pachole, no i doniósł Mojżeszowi. No, tam prorokują. I Jozue, który był asystentem Mojżesza, powiedział: no nie, Mojżeszu, zabroń im tego. Oni nie mogą tego robić poza obozem, czy w obozie. Na co Mojżesz powiedział: oby wszyscy, cały lud stał się prorokiem Pana. Oby na nich wszystkich stąpił Duch Pański. Czyli co ta historia nam pokazuje? Pokazuje nam to, że Duch Święty nie był udziałem wszystkich Izraelitów. Było to doświadczenie ograniczone tylko do wybranych ludzi. Tych 70 na przykład. Mojżesz był wypełniony Duchem Bożym. Tych 70 zostało wypełnionych Duchem Bożym i na dowód tego prorokowali. Więc to nie było doświadczenie skierowane do całego ludu Izraela. Mojżesz chciał, żeby tak było, ponieważ wiedział, jakie to rezultaty powoduje w człowieku. On był pełen Ducha Świętego, miał Ducha i wiedział, jakie to zmiany poczyniło w jego życiu, więc chciał, aby na cały lud wstąpił Duch Pański. Ale tak się nie stało. Duch Święty nie działał wtedy w takim wymiarze. I to, że nie było to doświadczenie wszystkich w Starym Testamencie, potwierdza nam Nowy Testament. W Jana, w 7 rozdziale, 37 werset w zasadzie, to też sobie przeczytamy. Ewangelia Jana, 7 rozdział, to jest strona 1147. Wersety 37 do 39. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Czyli definiujemy, co to jest ten chrzest Duchem Świętym, tak, żeby była jasność. Definiujemy, co to jest chrzest Duchem Świętym. Więc w Starym Testamencie Duch Święty, czy też działanie Ducha Świętego, stąpienie na ludzi było ograniczone do pewnych jednostek. Nie było to doświadczenie ogólne. I Nowy Testament potwierdza, że tak było właśnie w tym wersecie, czy tych wersetach. Duch Święty jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus jeszcze nie był uwielbiony. Duch Święty był, Duch Święty działał, ale jeszcze nie był dany. Duch Święty jeszcze nie nastąpiło wypełnienie obietnicy. Więc ta realizacja tej obietnicy nastąpi w momencie, kiedy Jezus będzie uwielbiony. Do tego momentu Duch nie jest dany. Inny werset w Ewangelii Jana, też 14 rozdział, 17 werset, mówi o tym, że Duch Święty przebywa wśród was, wśród apostołów. Ale Jezus dodaje: i w was będzie. Czyli, że Duch Święty cały czas jest obecny wśród ludzi, ale będzie taki czas, gdzie ta relacja pomiędzy Duchem Świętym a człowiekiem będzie inna, głębsza, bardziej intymna, tak to można powiedzieć. Będzie pogłębiona, poszerzona, będzie intensywniejsza niż to miało w Starym Testamencie miejsce. Duch Święty będzie w wierzących. To jest taki język, który ma wyrażać tą zmianę, jaka zastępuje po daniu Ducha Świętego. W Jana 16, w 16 rozdziale, w 7 wersetu Jezus mówi, że Pocieszyciel, którym jest Duch Święty, przyjdzie dopiero wtedy, kiedy Jezus odejdzie. Czyli właśnie, jak to rozumiem, ponieważ Duch Święty cały czas jest, tak? Ale przyjdzie jako Pocieszyciel, czyli ze specjalną rolą, ze specjalnym zadaniem, dopiero kiedy Jezus pójdzie do nieba. Wtedy dopiero Jezus pośle Pocieszyciela. I to posłanie tego Pocieszyciela, to posłanie Ducha Świętego wydarzyło się w Dniu Zielonych Świąt, w Dniu Pięćdziesiątnicy. I Dzieje Apostolskie 2:33 mówią nam, że to Jezus był autorem tego wszystkiego, co miało miejsce w Dniu Pięćdziesiątnicy. Czy jak do tej pory, to jest jasne, co mówię, czy są, tak? Więc Pismo Święte używa różnych słów na opisanie wydarzenia, które Jan opisuje jako chrzest Duchem Świętym. I jak popatrzymy na przykład na Dzieje Apostolskie, to tam znajdziemy różne słowa, które odnoszą się do tego wydarzenia. Są zamienniki chrztu w Duchu Świętym. Jakie to są słowa? Oprócz chrztu Duchem Świętym. Obietnica Ojca. Chrzest Duchem Świętym, można powiedzieć inaczej, to jest obietnica Ojca. Inne słowo, określenie, obietnica Ducha Świętego. Wstąpienie Ducha na kogoś. Napełnienie Duchem Świętym. Wylanie Ducha. Otrzymanie daru Ducha. Nie w sensie duchowego, otrzymanie duchowego daru, ale Duch Święty jest darem od Boga. Otrzymanie Ducha. Wszystkie te słowa, jak popatrzymy na kontekst różnych historii, w których one się znajdują, wskazują na jedno i to samo doświadczenie, które Jan nazywa chrztem Duchem Świętym. Więc chrzest Duchem Świętym to inaczej nawiązanie głębszej relacji Ducha Świętego z człowiekiem, niż to było możliwe za Starego Przymierza, jakie Bóg zawarł z Izraelem na Górze Synaj. Ta głębsza relacja jest wyrażona przez język zamieszkania, tak to trzeba powiedzieć. Język zamieszkania. Duch Święty zamieszkuje w was. Duch Święty ma swoje mieszkanie w was. Podczas gdy za Starego Przymierza Duch był wśród ludzi, to w czasie Nowego czy za Nowego Przymierza Duch Święty jest w ludziach. Ma to ogromne znaczenie. Tak, wśród nas, to znaczy gdzieś obok nas, w pewnej odległości od nas, nie doświadczamy Jego działania w taki sposób, jak tego byśmy doświadczali, gdy jest w nas. Nie wiem, to tak, jak to zobrazować. No, na przykład jesteśmy chorzy, tak? I nie do końca dobry obraz, ale mniej więcej pokazuje to. Jesteśmy chorzy. Jak trzymam w ręku tabletkę, to jakie jest oddziaływanie na mnie? Praktycznie żadne. To muszę zażyć. I kiedy ta tabletka jest w środku we mnie i pracuje, wtedy odczuwam rezultat. Oczywiście jest to obraz niedoskonały, ponieważ Duch Święty, mimo że jest obok nas, to jednak działa. Ale jest to działanie nie na taką skalę, jak to jest, kiedy jest w nas. Jest to inne działanie. Można być słabsze. No. Czyli w Starym Testamencie, za Starego Przymierza, Duch Święty nie był udziałem wszystkich wierzących. Duch Święty był ograniczony do pewnej grupy ludzi, do proroków, do królów, do kapłanów. Natomiast nie każdy wierzący, nie każdy Izraelita miał Ducha Świętego. I to nam pokazał pokazuje Stary, jak i Nowy Testament. Więc Chrystus chrzci Duchem Świętym, czyli daje Ducha Świętego wierzącym do ich wnętrza, do ich serca. Duch Święty mieszka w nich. To oznacza chrzest Duchem Świętym. Dla kogo jest chrzest Duchem Świętym? Takie pytanie. Jana 7 rozdział, wersety 37 i 39, to już czytaliśmy. Mówi nam, że Ducha mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Jezusa. Jest powiedziane w kontekście wiary. Jezus wzywa do wiary w Niego. I wiara w Jezusa sprawi, że z wnętrza człowieka wierzącego popłyną rzeki wody żywej. I Jan, autor Ewangelii, odnosi te wody żywej do Ducha Świętego, do otrzymania Ducha Świętego. Jezus Chrystus mówi, że Duch Święty, chrzest Duchem Świętym jest dla osób wierzących w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I Duch Święty będzie dany każdemu wierzącemu bez wyjątku. Ta myśl jest dalej potwierdzona, ponownie wyrażona w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, 38-39 wersecie. Jest to kazanie Piotra, gdzie Piotr wyjaśnia, co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy, zwiastuje Chrystusa i wzywa ludzi do upamiętania się i wiary w Jezusa Chrystusa, a otrzymają dar Ducha Świętego. I dalej dodaje, że obietnica Ducha Świętego dotyczy wszystkich, którzy są blisko, którzy są z dala, ilu ich tylko Bóg powoła. Więc do wszystkich wierzących. W Galacjan 3 rozdziale 13 i 14 werset jest powiedziane o tym, że z powodu Chrystusa błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie i że obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. W kontekście przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc tam jest wcześniej Paweł zadaje pytanie Galacjanom, ponieważ Galacjanie odeszli od Ewangelii. Galacjanie zaczęli polegać na własnych uczynkach. Więc Paweł zadaje pytanie, czy przez uczynki, czy przez słuchanie z wiarą otrzymaliście Ducha Świętego? Oczywiście odpowiedź jest, że przez słuchanie z wiarą. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Paweł zwraca się do wierzących i mówi, że wszyscy zostali ochrzczeni w jednym duchu, w jedno ciało. Jest mowa o ciele Chrystusa. Chrzest Duchem Świętym sprawił, że wszyscy oni stali się członkami ciała Jezusa Chrystusa. A to oznacza, że uwierzyli najpierw Jezusa Chrystusa i otrzymali Ducha Bożego. 1 Koryntian 12, 13. Dalej, Rzymian. Tak lecę. Ja, czasu mało, więc mam wydrukowane kilka kopii, jak ktoś będzie potrzebował, sobie może wziąć i później posprawdzić to, co mówię. Rzymian 8 rozdział, wersety od 9 do 17. Nie będę czytał, chociaż jest to ważny fragment. Mówi o tym, że jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, to nie należy do Boga, nie jest Jego dzieckiem, nie jest Chrystusowy. A kto ma Ducha Świętego, ten jest dzieckiem Bożym. A to jest możliwe wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc jestem przekonany, że mamy wystarczającą ilość tekstu, by móc stwierdzić, że chrzest Duchem Świętym jest dla wszystkich wierzących. Wszyscy wierzący wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jako swojego Pana i Zbawiciela, otrzymują chrzest Duchem Świętym, czy otrzymują Ducha, ale tym warunkiem jest wiara w Jezusa Chrystusa. Nie ma innego warunku. Jest tylko jeden. Wiara w Jezusa Chrystusa. Po co jest chrzest Duchem Świętym? Tak, Stary Testament mówi, jest ograniczona liczba ludzi, którzy to doświadczenie mieli w Starym Przymierzu. Nowy Testament zapowiada, że Duch Święty będzie wylany na wszystkich. Czyli wszyscy wierzący otrzymają Ducha Świętego. Pytanie, po co? Po co jest Duch Święty dany? Wszystko, co pochodzi od Chrystusa, od Ojca, jest dobre. Więc chrzest Duchem Świętym też jest czymś dobrym. Musi być czymś dobrym. Musi wnosić jakieś korzyści w życie wierzących. Trzeba założyć, że to, co robi Bóg, ma swój sens i cel. Więc chrzest Duchem Świętym ma swój sens, jeśli chodzi o wierzących, jak też dając Ducha Świętego, Bóg ma swój w tym cel. Jaki to cel? W związku z tym, że chrzest Duchem Świętym został zapowiedziany w Starym Testamencie, to też tam powinniśmy szukać tego celu Bożego działania. Jeremiasza, 31 rozdział. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, wersety 31 do 34. To jest strona 852 w Starym Testamencie. 852. Jeremiasza, 31 rozdział, wersety 31 do 34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim, z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim. Po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Bóg mówi w tym fragmencie, że stare przymierze, że to przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem na górze Synaj, zostało zerwane przez jego lud. Izrael był nieposłuszny. Izrael był krnąbny. Izrael chodził swoimi drogami. Oczywiście były czasy odnowy, kiedy wracali i służyli Bogu, ale było to na krótko, a później znowu wracali do czczenia bałwanów. Później znowu wracali do łamania Bożych przykazań. I jak popatrzymy na Stary Testament, to ciągle widzimy, że jest problem z tymi ludźmi. Z tym Bożym ludem ciągle jest jakiś problem. Ciągle Bóg ma do nich ale. I ciągle Bóg posyła proroków i mówi, upamiętajcie się, wróćcie, przestrzegajcie moich przykazań. Oni zerwali przymierze. Bóg przyszedł do nich i powiedział im tak, będziecie moim ludem, będziecie przestrzegać moich przykazań. Ja będę wam błogosławił, ale gdy będziecie mi nieposłuszni, to będzie doświadczać przekleństwa. Czy chcecie tego? Czy się godzicie? Co Izrael powiedział? Wszystko to bierzemy na siebie. Będziemy przestrzegać twoich przykazań. A jak będziemy nieposłuszni, to ty będziesz nas karał. Bo wiedzieli, kim jest Bóg. Doświadczyli jego działania przez 40 lat na pustyni. I chcieli przymierza z Bogiem. Ale przymierze to zerwali przez swoje nieposłuszeństwo. Dlatego też Bóg mówi, że jest potrzebne nowe przymierze. W innym miejscu jest powiedziane wieczne. To znaczy takie przymierze, którego nie będzie można zerwać. Przymierze, nie ma lepszego przymierza od tego nowego przymierza. Stare przymierze lud zerwał. Nowe przymierze ma być takie, że lud go nie zerwie. Tak, widzimy to, tak? Stare przymierze. W Ezechiela 36 rozdział. Przeczytajmy. Ezechiela 36. Wersety od 22 do 29. To jest strona 928. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. I zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów, oczyszczę was i dam wam serce nowe i ducha nowego do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. I tak dalej. Więc Bóg mówi, że podstawą tego nowego przymierza, tego, że to przymierze będzie inne, lepsze, jest to, że Duch Boży będzie złożony w sercu człowieka. To Duch Święty sprawi to, że człowiek będzie przestrzegał przykazań Pana, że będzie mu posłuszny, że to, co było problemem w Starym Testamencie, za Starego Przymierza, już dłużej nie będzie problemem, ponieważ Bóg zmieni serce człowieka i Bóg da Ducha Świętego do tego serca. I to nowe przymierze, które daje tego Ducha Świętego, jest to przymierze w krwi Jezusa Chrystusa. To nowe przymierze. To Jezus Chrystus rozpoczął, zainaugurował to przymierze na Golgocie, przelewając swoją krew. Chrzest Duchem Świętym, otrzymanie Ducha Świętego jest częścią czegoś większego, co określamy terminem zbawienie. Więc tutaj są jeszcze inne fragmenty, które o tym mówią ze Starego Testamentu, ale to jak ktoś chce, to zachęcam, żeby sobie wziąć to i popatrzeć. Więc potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym, potrzebujemy szczególnej relacji z Duchem Świętym, aby móc być sługą nowego przymierza. Ponieważ to Duch Święty uzdalnia nas do tego. To, co powiedziałem, to odnosi się do Starego Testamentu. Oczywiście Stary Testament daje nam tylko pewien przedsmak, daje nam zajawkę. Teologia jest progresywna, można powiedzieć, i Nowy Testament wprowadza nas w temat właściwie. Jest kilka aspektów tego, co chrzest Duchem Świętym wnosi w życie wierzącego. Ponieważ czas ograniczony i miały być tylko podstawy, więc wspomnę szybciutko o tych kilku aspektach. Po pierwsze, Duch Święty daje życie. Jest sprawcą nowego życia, nowego narodzenia. Jana 7 rozdział, wersety 37-39, Jana 3 rozdział, 3 werset i 5 werset. Duch Święty jest innym pocieszycielem, który przyszedł w miejsce Jezusa, aby był z nami cały czas. Jezus był tylko krótko. Wstąpił do nieba i posłał Ducha Świętego, aby był cały czas z nami. Duch Święty cały czas jest z wierzącym. I jest to Duch prawdy, ponieważ wprowadza w prawdę. Daje zrozumienie prawdy. Przypomina to, co Jezus nauczał, przypomina wszystko, co Jezus nauczał. Duch Święty uwielbia Jezusa Chrystusa. To znaczy, że działanie Ducha Świętego prowadzi do uwielbienia Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Duch Święty nie jest zainteresowany uwielbieniem kogoś innego lub czegoś innego, ponieważ jest Duch Chrystusowy. On ma za zadanie uwielbić Chrystusa. Jest to Duch Prawdy, ponieważ Chrystus jest prawdą, jest to Duch Prawdy, który wprowadza nas w prawdę. On daje nam zrozumienie Bożego Słowa. On pokazuje nam, jak możemy być posłuszni Jezusowi Chrystusowi. Dalej, i to jest w Ewangelii Jana, rozdziały 14 i 16. Dalej, Duch wspiera nas w naszej niemocy. Na przykład, kiedy nie wiemy, o co się modlić i jak się modlić. Rzymian 8, rozdział 28, werset. Dalej, Duch daje moc do umartwiania cielesnej natury. Duch Święty jest duchem uświęcenia. Bez Niego uświęcenie nie jest możliwe. Duch Święty jest autorem owocu Ducha, czyli takiego postępowania w nas, które podoba się Panu. Galacjan 5, rozdział, wersety 22-23. Duch daje dary duchowe, abyśmy mogli służyć sobie nawzajem w miłości. 1 Koryntian, rozdziały 12 i 14. I w końcu Duch daje moc do świadczenia o Jezusie Chrystusie, Dzieje Apostolskie 1-8. Więc to tak króciutko o różnych aspektach chrztu w Duchu Świętym. Co to wnosi w nasze życie jako ludzi wierzących? Wszystkie one są potrzebne, aby wierzący w Jezusa Chrystusa był uzdolniony do tego, by być sługą nowego przymierza, by we wszystkim uwielbić swojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc to wszystko pokazuje, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego i jak bardzo jesteśmy od Niego uzależnieni. Więc chrzest Duchem Świętym, już podsumowując, chrzest Duchem Świętym to specjalna relacja Ducha Świętego z człowiekiem, która ma miejsce na mocy nowego przymierza. Jest to dużo głębsza relacja niż ta, którą można było doświadczyć za starego przymierza. Ta relacja Ducha Świętego z człowiekiem uzdalnia go, by być sługą nowego przymierza. W Starym Testamencie Bóg zawarł przymierze z Izraelem. Będziecie moim ludem, ja będę waszym Bogiem i będziecie spełniać moje przykazania. W Nowym Testamencie też jest przymierze. W zasadzie Nowy Testament to jest nowe przymierze. Więc na którym mówi, będziecie moim ludem. Bóg tak mówi, będziecie moim ludem. A ja będę waszym Bogiem, jeżeli uwierzycie w Jezusa Chrystusa i będziecie Jemu posłuszni. I Duch Święty jest dany po to, żebyśmy mogli być posłuszni Jezusowi Chrystusowi we wszystkim. I to jest chrzest Duchem Świętym. Stare przymierze zostało zerwane. Problemem było serce ludzi. Nowe przymierze jest lepsze. Jest przymierzem wiecznym. To znaczy, że jest przymierzem, które nie potrzebuje być zastąpione przez jakieś inne. Tego przymierza nie można zerwać, ponieważ Duch Święty jest tym zabezpieczeniem, jest tym gwarantem. Duch Święty ma to zapewnić. Więc jeśli jesteś narodzony na nowo przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to stałeś się uczestnikiem nowego przymierza w krwi Chrystusa. I na mocy tego przymierza Duch Święty jest ci dany. Jesteś ochrzczony Duchem Świętym. I to wszystko, co Duch Święty wnosi, jest twoim udziałem przez to, że przez wiarę stałeś się jedno z Chrystusem. Razem z Chrystusem umarłeś, razem z Chrystusem powstałeś do życia i dostałeś Ducha Chrystusowego, który cię prowadzi. Ale też musimy pamiętać o tym, że Boży lud w Starym Testamencie zerwał przymierze z Bogiem. Oni byli nieposłuszni. A ty jesteś uczestnikiem lepszego, nowego przymierza, wiecznego przymierza, ponieważ jesteś w Chrystusie Jezusie. Więc dziękujmy Bogu za to, że Bóg tak to wspaniale skonstruował. Że Bóg Ojciec dał swojego Syna. I że razem z Synem posłali Ducha Świętego. Aby nas uzdolnić do tego, żebyśmy byli sługami nowego przymierza. Dążmy do tego, żeby nasze życie było pełne Ducha Świętego, abyśmy byli we wszystkim poddani Duchowi Świętemu. A Duch Święty będzie zawsze wskazywał jedno miejsce tylko, czy jedną osobę, i to jest Chrystus, i to jest krzyż. Zawsze, ponieważ to jest Duch Chrystusowy, który uwielbia Chrystusa. Jeśli nie masz ducha, to niestety nie należysz do Chrystusa. Więc zrób, proszę, wszystko, abyś stał się Chrystusowym. Jeśli nie masz wiary, to wołaj do Boga, aby dał ci wiarę. Jeśli nie rozumiesz dobrej nowiny, to proś Boga, aby objawił ci Chrystusa, aby pociągnął cię do Niego. Proś Boga, aby ci pokazał twoją duchową kondycję. Bo bez Chrystusa, bez wiary w Niego nie możesz podobać się Bogu. Bez pomocy Ducha Świętego nie jesteś w stanie żyć świętym życiem, a Bóg jest Bogiem świętym i wymaga świętości. Więc jeżeli nie ma Ducha Świętego w twoim życiu, to niestety nie jesteś w stanie żyć świętym życiem, ponieważ święte życie jest możliwe tylko i wyłącznie przez Ducha Świętego. Jak sama, brzydko mówiąc, nazwa wskazuje, Duch Święty jest autorem świętości, uświęcenia w życiu wierzących. Bardzo krótko, mam nadzieję, że było to jasno. Czasowo to może i długo, ale to jest dużo więcej. Dobrze, pomódlmy się.